witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam dzisiaj w Centralnym Przystanku Historia w naszym nowym studiu panią dr Annę Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, autorkę tej książki, historyk, badaczkę dziejów najnowszych. I tu rodzi się pytanie, siłą rzeczy, bo będziemy rozmawiać o kobietach w formacjach wojskowych jeszcze też z okresu II RP, a nawet ciut wybiegniemy wcześniej. Dlaczego pani doktor kobietami zajęła się?
Znaczy, początkowo, kiedy postanowiłam napisać doktorat, nie miałam jakichś takich bardzo sprecyzowanych zainteresowań. I powiem szczerze, że to raczej zasugerował mój promotor i ja wówczas pisałam pracę doktorską o Ochotniczej Legii Kobiet. No i wtedy zaczęłam interesować się bardziej właśnie historią kobiet w armii, gdyż no, z tego powodu, gdyż niewiele o tym jest. Niewiele historyków zajmuje się historią kobiet i ich udziałem w działaniach wojskowych. W strukturach wojskowych, może tak bym powiedziała. Bardziej jest to, prawda, adekwatne do sytuacji kobiet. No z tego względu właśnie, że niewiele osób o tym pisze, a po drugie, że jest to temat niezwykle ciekawy, ponieważ jak wiemy, zawsze armia była domeną męską, prawda? I ta rola kobiet, ona się zmienia, one trochę sobie tam coś wywalczą, prawda? Coś się nieraz uda, ale jest to ciekawe, no i myślę, że niezbadane, a temat jest to aktualny cały czas, ponieważ w tej chwili nadal mamy, prawda? Znaczy cały czas mamy Polki, kobiety służące w armii, ich sytuacja również jest różna. Z tego też względu, no myślę, że jest to temat ciekawy, wart rozwijania. Ja zajmuję się konkretnie, zaczęłam od doktoratu, gdzie pisałam kobiety w wojnie o granicę, gdyż wówczas powstała pierwsza formacja, kobieca formacja wojskowa na ziemiach polskich. Poszłam dalej do Armii Krajowej, gdyż przysposobienie wojskowe kobiet, które działało w okresie międzywojennym, zostało już dość dokładnie opisane przez moją zresztą koleżankę dr Wiśniewską, Małgorzatę z Siedlec. Natomiast przeszłam do II wojny, zaczęłam zajmować się właśnie wojskową służbą kobiet, a obecnie piszę książkę o pomocniczej służbie kobiet, która działała w strukturach Armii Polskiej w Związku Sowieckim, no i później Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Ale to jest tak, bo to jest wszystko nieprzypadkowe, o czym zresztą pani pisze w książce. Książka wydana w 2016 roku, ale warto do niej, proszę państwa, zajrzeć, książkę przeczytać, czy też odnosić się do poszczególnych kwestii, poszczególnych rozdziałów, kwestii poruszonych przez panią doktor. No bo ta sytuacja w ogóle Polski, Polek, Polaków, no, była specyficzna, jeśli chodzi o zabory i no, jednak ten mit odzyskania niepodległości, pomimo wcześniej dwóch nieudanych powstań, mam tu na myśli listopadowe i styczniowe, bardzo mocno zaciążył nad szeroko rozumianą inteligencją, czy klasą wyższą, użyjmy tutaj w uproszczeniu tego języka, na przełomie XIX i XX wieku. No nawet już wtedy rodzi się taki emancypacyjny ruch kobiet, który co prawda bardziej dotyczył kwestii kształcenia, uczenia się, zdobywania wiedzy, poszerzania swojej wiedzy, no ale też ten mit odzyskania Polski przez Polskę niepodległości był także u kobiet.
Tak, ponieważ no tutaj musimy wrócić do wychowania patriotycznego, prawda? Mówimy o nim w zasadzie od momentu zaborów. Już wówczas zaczyna się kształtować pomysł, że to społeczeństwo trzeba ukształtować pod kątem patriotycznym po to, aby ono mogło w każdej chwili pójść i walczyć o niepodległość. To się zresztą udało, co widać na przykładzie chociażby Powstania Warszawskiego, prawda? Natomiast no, bezpośrednio po utracie niepodległości już w zasadzie w okresie Sejmu Wielkiego, insurekcji kościuszkowskiej, kobiety zaczynają jakąś tam, prawda, rolę odgrywać. No i wówczas powstają programy, prawda, kształtowania patriotycznego społeczeństwa, tych postaw patriotycznych. Czytanie lektur, czytanie, opowiadanie historii narodowej, śpiewanie pieśni narodowe, w tym uczestniczą wszystkie dzieci. No, nie mówimy już w ogóle o roli matki Polki, prawda, która miała kształtować te pokolenia patriotów. I To wszystko dzieci słyszą w domach, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. No, takim świetnym przykładem takiego wychowania jest Wanda Gers, późniejsza zresztą bohaterka, sławny Kazik Żuchowicz, który walczył w Legionach Polskich. Ona była wychowana w domu patriotycznym i tata walczył w Powstaniu Warszawskim. I po powstaniu, prawda, spotykali się, byli powstańcy i ona była bardzo silnie patriotycznie ukształtowana. Z tego to też względu pod przebraniem męskim, tak jak mówiłam, jako Kazik Żuchowicz poszła walczyć w Legionach. Później służyła w Ochotniczej Legii Kobiet, a następnie jeszcze służyła w Wojskowej Służbie Kobiet w czasie II wojny światowej, będąc komendantką dysku, prawda, oddziału dywersji i sabotażu kobiet. Także jest to bardzo ciekawa historia i pokazuje przykład, jak to było, prawda, ukształtowany człowiek na całe życie w zasadzie ta postawa. Co było w zasadzie taką kontynuacją według mnie tego kształtowania patriotycznego, co już się potem odnosiło głównie do kobiet, prawda, w międzywojniu, kiedy był, prawda, rozwijany ten ruch przysposobienia wojskowego kobiet. Oczywiście to był zaplanowany ruch, który miał przygotować kobiety do wojny w ramach szkoleń wojskowych, ale tutaj też była, prawda, to wychowanie patriotyczne, prawda, po to, żeby te postawy patriotyczne ukształtować, te wzorce obywatelskie, które no, były niezbędne, prawda, dla żołnierzy.
No właśnie, to na tym tle, pani doktor, to zagadnienie, któremu się pani od swojego doktoratu przygląda, Ochotnicza Legia Kobiet, kto ją stworzył, czym była, jakie były jej założenie, ludzie, struktury.
Znaczy Ochotnicza Legia Kobiet to była pierwsza, tak jak już powiedziałam, pierwsza formacja wojskowa na ziemiach Polski. No właśnie, żeby wejść do tej Ochotniczej Legii Kobiet, może dwa, trzy słowa, bo ja nie zdążyłam o tym powiedzieć, o tej roli kobiet w armii, prawda? O roli kobiet może w czasie wojen bardziej, bo od początku to one nie były w armii. Więc wszyscy wiemy, że ta rola była określona. Kobieta miała wspierać mężczyzn, którzy uczestniczyli w walkach frontowych. I to była podstawa. Tak było zresztą od zarania. Tu już nawet nie mówimy o kwestii wychowania patriotycznego czy XIX wieku. To raczej jest kwestia całościowa, że zawsze kobiety jako ta płeć słabsza miały wspierać, a mężczyźni mieli walczyć. No, rozwinęło się to w czasie powstań narodowych, gdzie mamy tutaj przykład kobiet, które zajmowały się pracą charytatywną, były pielęgniarkami. No mamy oczywiście, od tej reguły były oczywiście wyjątki takie jak Emilia Plater, prawda, która walczyła, była komendantką oddziału, sformowała w ogóle swój oddział, no ale musimy pamiętać o tym, że to nie była sytuacja powszechna. Ona była wyjątkiem, była podziwiana, ale ogólnie no tak za specjalnie to nie było akceptowane, bo już w okresie powstania styczniowego wydano zakaz przyjmowania kobiet do oddziałów powstańczych, tych frontowych, aczkolwiek one i tak, prawda, od czasu do czasu się tam znajdowały. Mamy przykład Kustowej Dudny. I od czego chcę wyjść? Kobiety, więc jeżeli kobiety wspierają, no to do służb wojskowych jakich? Pomocniczych, prawda? W okresie Ochotnicza Legia Kobiet mamy rok 1918, atak Ukraińców na Lwów, listopad. Co się tam dzieje? No wiadomo, sytuacja wojskowo-militarna tragiczna, Polaków mało, ludność cywilna wchodzi do walki. No i wówczas to a we Lwowie była niejaka pani Aleksandra Zagórska. Zresztą również bojowniczka, działaczka Polskiej Organizacji Wojskowej, a wcześniej Grupy Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, która również uczestniczyła w działaniach dywersyjnych. Już wówczas była to osoba dojrzała, miała syna, który zresztą też był jednym z orląt lwowskich. On zginął zresztą w obronie Lwowa. I tak jak sama Zagórska to opisywała, kiedy przyniesiono jej ubranie syna, zakrwawiona, ona na nie spojrzała, wiedziała, że musi coś zrobić. No i ta determinacja pomogła jej organizować pierwsze oddziały kobiet, które były wtedy, no w tym okresie takiej zawieruchy, spontanicznie zorganizowane i one były kurierkami, łączniczkami, głównie przynosiły wiadomości pomiędzy, prawda, w różnych miejscach we Lwowie, prawda, między strukturami wojskowymi. Później zaczęło się to rozwijać, powstała Milicja Obywatelska Kobiet, tylko że był główny problem, bo dziewczyny nie dostawały żołdu, nie miały wyżywienia wojskowego, jeżeli to było cywilne. No więc ona podjęła starania, żeby jednak je włączyć w jakieś struktury, żeby jakieś było, prawda, no przynajmniej wyposażenie, cokolwiek. No już nie mówimy o broni, bo wiadomo, że nie było szans na broń dla oddziałów pomocniczych, ale przynajmniej jakieś ubranie, jakieś wyżywienie. No i udało się, dokładnie nie wiadomo kiedy, prawdopodobnie koniec grudnia została powołana oficjalnie Ochotnicza Legia Kobiet. I zaczęła się ona też rozwijać. Druga bardzo podobna formacja, zresztą tak też nazwana, druga Ochotnicza Legia Kobiet, powstała w Wilnie w trakcie ataku wojsk sowieckich na Wilno. No, te kobiety się sprawdzały. One głównie były, najpierw były kurierkami, potem bardzo się sprawdzały jako wartowniczki, ponieważ no mężczyzn nie było, wszyscy szli na front. stałe pilnowały magazynów. Nieraz również konwojowały transporty. Służba nie była dla nich łatwa, musimy pamiętać jedno, one nie były przygotowane do służby wojskowej, warunki były ciężkie, nie miały często ubiorów odpowiedniego, no bo te w magazynach wojskowych w tym okresie no nie było mundurów damskich, nie było płaszczy damskich, a przede wszystkim nie było butów damskich. One straszne były sytuacje, jak ja czytałam w dokumentach, jak obcierały sobie nogi, stały w zacienkich płaszczach, marzły, chorowały, no ale jednak tą służbę pełniły. W każdym bądź razie sprawdziły się na tyle, że w 1920, kiedy było poważne zagrożenie ataku sowieckiego, Piłsudski zdecydował się na rozbudowanie struktur Ochotniczej Legii Kobiet, chociaż jak muszę to od razu wspomnieć, Piłsudski nie był zwolennikiem służby wojskowej kobiet, czym się zresztą nie krył, chociaż sam ożenił się przecież z bojowniczką, prawda, Aleksandrą Szczerbińską, ogólnie sam nie był. Natomiast w okresie wojny oczywiście tę możliwość dopuszczał i uważał za bardzo przydatną. I w 1920 roku powstało dowództwo, na którego czele stanęła Aleksandra Zagórska i nowe oddziały. I wówczas powstały oddziały właśnie te, które były we Lwowie, w Wilnie, w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu Wyższa Szkoła, w której szkolono ochotniczki. Co jest istotne już, żeby o tej Ochotniczej Legii Kobiet tak straszliwie się nie rozwodzić, chociaż jest to mój ulubiony temat, bo wiele o tym pisałam. W czasie Bitwy Warszawskiej powstało coś takiego jak batalion bojowy w Ochotniczej Legii Kobiet. Tam werbowano ochotniczki z całej Polski. No i one obsadzały w trakcie tego zagrożenia w czasie Bitwy Sierpniowej, one obsadzały no trzecią linię, prawda, ale no głównie pełniły służbę pomocniczą, ale miały jeden epizod, bo już po zakończonej bitwie nasze lasy w okolicach Warszawy, w ogóle okolice Warszawy były pełne maruderów. No i zlecono właśnie temu batalionowi wyłapanie właśnie takich marudzących jeńców, żołnierzy sowieckich, którzy tam no, zagrażali miejscowej ludności, bo rabowali, grabili. No i się udało dziewczynom właśnie złapać takiego jeńca i były bardzo dumne, zresztą dostały bardzo wiele wyróżnień i pochwał po tej Bitwie Warszawskiej, natomiast no oczywiście w działaniach frontowych nie uczestniczyły, chociaż tam jakieś epizody niektórzy opisują. Bardziej było to tak, że kiedy na przykład trzeba było zastąpić żołnierzy na linii, zluzować po prostu oddziały, nie w trakcie działań bojowych, żeby po prostu odpoczęły, no to one szły na przykład na linię frontu, prawda? Ale to tam na dzień czy dwa później je odwoływano.
Dlaczego w 1922 roku rozwiązano tę formację?
Znaczy rozwiązano ją z przyczyn naturalnych, ponieważ po pierwsze była to formacja powołana w okresie zagrożenia. Czyli odwieczne. Kobiety powoływano do wojska w okresie zagrożenia. Armia przechodziła na stopę pokojową. Sytuacja gospodarcza była tragiczna w Polsce w tym okresie, prawda? No bo II Rzeczpospolita po odzyskaniu niepodległości jeszcze się tworzyły dopiero nowe ziemie, wszystko powstawało, prawda? Więc nie było możliwości utrzymywania jeszcze oddziałów żeńskich i jeszcze ich szkolenia. W zasadzie jako takie, no niby na wszelki wypadek. Oczywiście to się spotkało z ogromnym niezadowoleniem, tak jak Aleksandra Zagórska, no bardzo wiele w tej kobiecej prasie pisano, że kobiety tak jak toś to były potrzebne, a teraz proszę bardzo. No ale w rzeczywistości no to trudno to się dziwić, że została ta formacja rozwiązana, gdyż no... Nie było dla niej w tym okresie, akurat nie było miejsca dla takich wojsk kobiecych, które funkcjonowałyby w służbie pomocniczej, bo nie było takiej potrzeby, a nie było też czego, by ich utrzymywać. Poza tym też jest druga kwestia. Musimy pamiętać o tym, że Ochotnicza Legia Kobiet liczyła ponad 2000 tych kobiet. Osób niezadowolonych to była w sumie kadra dowódcza, tak? Ile ich było? No niewielki procent. Większość tych dziewcząt tak naprawdę chciała wracać do domu. Nie zapominajmy o tym, że to jednak były zwykłe dziewczyny, one się z różnych warstw wywodziły, które tam poszły służyć w tej Legii. Skończyła się wojna, każda chciała wrócić, chciała założyć rodzinę, chciała normalnie żyć, więc to też nie było tak dużo chętnych, by nie było w rzeczywistości. Poza tym też musimy pamiętać jedno, że po likwidacji Ochotniczej Legii Kobiet część kobiet oficerów założyła tą organizację przysposobienia wojskowego kobiet, która...
No właśnie, panie doktorze, czy mogły kobiety w okresie dwudziestolecia międzywojennego wstępować do Wojska Polskiego?
Nie było takich możliwości, ale stworzono takie struktury. Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej wojny, wojny o granicę, one nie były specjalnie przez władze popierane, bo nie chciały władze tego dotować, bo to jednak były jakieś koszty, prowadzenie szkoleń, przygotowywanie kobiet właśnie do służb pomocniczych, bo to był taki pomysł. Na czele tego stała Maria Witek, zresztą późniejsza komendantka Wojskowej Służby Kobiet w czasie II wojny. Natomiast w momencie, kiedy zaczęło rosnąć zagrożenie ze strony III Rzeszy, i to już było było ewidentnie widoczne, zaczęto dotować to już i zaczęły tu już na dużą skalę być organizowane szkolenia przygotowujące kobiety właśnie do tych służb, głównie do administracyjnych, do łączności, do telegraficznych. Różne były tam kursy, one były, a przede wszystkim podstawowe, zasadnicze przeszkolenie wojskowe. To było dość istotne, to już było lepiej w tej Armii Krajowej i później niż na przykład w okresie Ochotniczej Legii Kobiet, gdzie te dziewczęta w ogóle nie były w zasadzie przygotowane. Dzięki temu, zresztą tej działalności, w 1938 roku w kwietniu została wydana ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym, która właśnie gwarantowała kobietom prawo do ochotniczej służby wojskowej, do ochotniczej. Wszystkie, które miały przeszkolenie w momencie wybuchu wojny, miały się zgłaszać do wojska. I tak to było zaplanowane, różnie to wyszło, jak wybuchła wojna, ale one się rzeczywiście spontanicznie zgłaszały.
A no właśnie, co się dzieje po wrześniu 1939 roku, bo to był taki okres, my patrzymy oczywiście całościowo, jak słyszymy, stereotypowo II wojna światowa, od razu widzimy konspiracje, państwo podziemne, no przecież tak nie było. Co się dzieje właśnie między wrześniem 1939, atakiem z jednej strony przez Niemców na Polskę, z drugiej strony przez Sowiety 17 września 1939 roku, jak te kobiety, które już proch wąchały, jak one się organizują? Czy się organizują?
Znaczy, na początku właśnie to było bardziej spontaniczne. Po prostu te kobiety, myślę, że i te, które miały przeszkolenie, i te, które nie miały przeszkolenia, po prostu wstępowały do tych struktur, które się tworzyły. Najpierw pomagały wojsku w momencie kampanii wrześniowej i one te, szczególnie lekarki, pielęgniarki, to na masową skalę. Natomiast kiedy zaczęły się tworzyć struktury konspiracyjne, no to tutaj oczywiście Maria Witek. Ona pierwszą taką komórkę jeszcze w służbie Zwycięstwu Polsce prowadziła. Ta komórka nazywała się Spółdzielnia. I ona właśnie werbowała, ona wyszukiwała te POW-iaczki, werbowała, no i zajmowała się taką koordynacją tej służby. Co one robiły w tej Armii Krajowej? To już można od razu, bo później ta komórka przekształciła się i weszła w skład Komendy Armii Krajowej, jako w oddziale pierwszym organizacyjnym. Co te kobiety robiły? No one w zasadzie w Armii Krajowej to były wszędzie. Służyły w łączności, tu była bardzo zdominowana. W Biurze Informacji i Propagandy, tam też na dużą skalę. W zasadzie były we wszystkich oddziałach komendy, z tym, że no wiadomo, jak były w oddziale operacyjnym, no to wiadomo, że one nie koordynowały działań operacyjnych, tylko były w sekretariacie, czy też były łączniczkami. Plus tego, właśnie to, co tutaj chciałam powiedzieć, może takie bardziej ciekawostki, no bo to wiadomo, nie będę tu wymieniać ilości kobiet, które gdzie, w jakich strukturach służyły, zresztą ona tak do końca to i tak jest niezbadana, biorąc pod uwagę niepełna ilość materiałów z okresu wojny, szczególnie z okresu, z Warszawy, chociażby, prawda, po Powstaniu Warszawskim wiele zostało zniszczonych. I teraz tak, z tych takich ciekawszych struktur, na przykład były takie oddziały, w których kobiety, no nie tylko te służby pomocnicze pełniły, na przykład w oddziale likwidacyjnym kobiety służyły i one, to był oddział, który zajmował się likwidowaniem właśnie kolaborantów, różnych oficerów SS, którzy, czy Niemców, którzy zasłużyli się w szczególnym, prawda, niszczeniu, czy też wyniszczaniu ludności polskiej. I takie głównie kobiety, bo one mniej zwracały uwagę. W ogóle na początku kobiety zatrudniano w wywiadzie, albo wychodzono z założenia, że jak idzie kobieta z wózkiem, to ona na przykład nie budzi podejrzeń. Później już Niemcy się zorientowały, że kobiety są jako obserwatorki wykorzystywane, ale na początku nie. I one na przykład obserwowały takiego delikwenta, którego zamierzano zlikwidować, no bo to wymagało jednak dłuższej obserwacji, żeby dobrze go rozpoznać. No nie było mediów, przecież nie było tak, nie mieliśmy komórek, żeby zdjęcia robić. Więc musiała obserwować, kiedy on wychodzi, kiedy on wraca, czym on jeździ, gdzie on się przemieszcza. No one stały, odnotowywały i dopiero potem przekazywały dalej, no i wchodził oddział likwidacyjny i likwidował taką osobę. Plus tego też zajmowały się...
To jest taka zasada, przepraszam pani doktor, że wchodzę w pani w słowo, bardzo ciekawa, odnosząca się do pewnych cech wrodzonych, naturalnych kobiet, bo kiedyś jeden ze współzałożycieli już Centralnego Biura Śledczego, wytrawny policjant, na przykład zwrócił mi uwagę, że kobiety bardzo sprawdzały się w obserwacji CBŚ, z bardzo prostego powodu, że były jako jedyne w stanie rozróżniać na przykład Azjatów obserwowanych. I to nie na zasadzie ich znowu cech naturalnych, zewnętrznych, ale na przykład obuwia, sposobu po prostu ubierania się, czy wręcz poruszania się. Więc
tutaj zostało też to już zauważone. Tak, też to zostało już zauważone. Poza tym też są bardziej cierpliwe, myślę, prawda, niż mężczyźni siedzą uważnie, tam obserwują. Dobrze, i z jeszcze takich dwóch ciekawych właśnie oddziałów kobiecych, które zajmowały się dywersją i sabotażem, czyli można powiedzieć, że takimi walką frontową nawet, prawda? To mamy oddział dywersji i sabotażu kobiet DYSK, dowodzony przez Van de Gerd, już przeze mnie wielokrotnie wspominaną, oraz kobiece patrole minerskie, dowodzone przez dr Zofię Franią. No i tutaj te dziewczęta, one zajmowały się właśnie wysadzaniem mostów, stacji kolejowej, telegrafii, znaczy wszelkim utrudnianiem łączności i takimi rzeczami, podkładały miny, no także taka prawda, one między innymi brały udział w takich akcjach jak odwet kolejowy w 1942 roku, czy w akcji Wieniec, także tutaj już taka prawda ciekawsza kwestia. I co jeszcze chciałabym powiedzieć o tej armii, o tych kobietach w Armii Krajowej, o ich roli, bo myślę, że warto o tym wspomnieć, że te kobiety w Armii Krajowej były traktowane no prawie, że równorzędnie z mężczyznami. To się znacznie różniło, bo kiedy
badałam... Właśnie, dlaczego ta zmiana aż tak znacząca i jakościowa nastąpiła? Bo jeszcze też zachowały się na przykład raporty, które są dostępne w WBH. Chyba jeszcze nie zostały przekazywane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na mocy ustawy, ale były takie dokumenty samych oficerów przedwojennej dwójki, którzy no odradzali pracę na przykład kobiet w wywiadzie, a II wojna światowa zupełnie tutaj zmienia ten bieg tego, zbieg dziejów, tego nastawienia w stosunku do kobiet i kobiety są, tak jak już pani o tym mówi, absolutnie wszędzie.
Tak, tylko że mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, że II wojna zmieniła bieg, mentalnościowo zmieniła. Ona nie zmieniła, ponieważ musimy pamiętać o tym, że nadal mówimy tutaj o Armii Krajowej.
Znaczy,
po pierwsze tak, to było w Armii Konspiracyjnej. Armia Konspiracyjna nie jest armią regularną, tam są zupełnie inne zasady, prawda? No, po tym brakowało mężczyzn. Musimy pamiętać, no tam nawet jeśli chodzi o weryfikację, tam nikt nikogo nie sprawdzał. One były, wstępowały, one nie mieszkały w koszarach z mężczyznami. Tu nie było tego rodzaju problemu, jak była na przykład w Ochotniczej Legii Kobiet, gdzie to stanowi problem, ale to w tej chwili o tym nie rozmawiamy. Było zbyt mało mężczyzn, no więc kobiety były okazały się przydatne w wielu miejscach i sytuacjach, w których dotychczas nawet nie wiedziano, że mogą być przydatne. Natomiast to drastycznie różniło się od tego, co było w armii regularnej, na przykład pomocniczej służbie kobiet w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. W Armii Krajowej już w 1941 wyszedł rozkaz komendanta, który mówił, że służba kobiet w Armii Krajowej jest służbą wojskową. Nie pomocniczą, wojskową. A potem w 1942 kolejny rozkaz, który powiedział, że kobiety służące tutaj, właśnie w Armii Krajowej, mają te same prawa i obowiązki, co ich koledzy żołnierze. To bardzo istotne. One nie były inaczej traktowane. Zresztą ja rozmawiałam z powstankami, z osobami, które prawda służyły w Armii Krajowej. No niewieloma już, bo to ja pisałam to jeszcze 10 lat temu, to już niewiele osób żyło, ale jeszcze żyły, to one mówiły, że one nie odczuwały żadnego dyskomfortu służąc z kolegami, nigdy nie były traktowane gorzej. Jeśli już miała ktoś coś z kolegą, to jak ona dostała awans, a on nie wie, czyli takie czysto, prawda, partnerskie. I to było potem widać, bo część tych kobiet znalazła się zresztą w pomocniczej służbie kobiet po wojnie tam we Włoszech, w drugim korpusie, gdyż po wszystkie te, które walczyły potem w powstaniu, poszły do Oberlangen. Oberlangen wyzwolił Maczek i wszystko, duża część z nich pojechała, prawda? Tak, i ona przeszła właśnie do... tam właśnie do drugiego korpusu, weszła w struktury pomocniczej służby kobiet, no i tam był straszny problem, bo one się strasznie różniły. Po pierwsze miały wyższe stopnie wojskowe, inaczej traktowały w ogóle, one nie były w ogóle przyzwyczajone do regularnej armii, potem one były w Armii Krajowej inaczej traktowane, a tutaj to jednak była służba pomocnicza. Jasno i wyraźnie to było powiedziane, to były odrębne struktury pomocnicze. Także no, myślę, że jest to ciekawa kwestia właśnie ta rola kobiet w Armii Krajowej, gdzie one tak zupełnie inaczej, prawda, wyglądały i taki inny trochę wzorzec stworzyły, prawda, niż tej kobiety.
A jak tak patrzy pani na całościowy bilans wojskowej służby kobiet, to jakiego rodzaju... Czy w ogóle wiemy, czy to jest policzalne, ile tych kobiet wówczas...
Ale to jest niepoliczalne. Tak jak Ochotniczą Legię Kobiet można policzyć dokładnie, tak, takie tutaj, no kilka tysięcy, prawda? Już nawet nie chciałabym mówić, bo powiem szczerze, nie sprawdzałam tego dokładnie. Natomiast no wiele zostało po prostu poniszczanych akt, nie ma przecież wykazów, prawda, dokładnie. Zresztą to chyba każdy historyk, który zajmuje się AK w ogóle powie, że nie ma chyba ogólnie takich
z oczywistych
danych,
względów.
Z oczywistych powodów, prawda? No. Natomiast ja gdzieś patrzyłam, ile procent, ale już nie chcę mówić, bo nie pamiętam, że jaki to był procent. No ale no myślę, że to można powiedzieć, że ten udział masowy w tym.
A jak wygląda to zaangażowanie kobiet? Bo ono jest znaczące i tutaj czy przyglądamy się świadectwom, bo w ogóle generalnie idea, nie wiem, powstania czy buntu. Mieroszewski nazwał to największą w ogóle bitwą miejską, mówiąc o powstaniu warszawskim o sierpniu, końcu września 1944. Jaką rolę tam pełniły głównie kobiety?
Znaczy uważam, znaczy one pełniły taką samą rolę, jak i w Armii Krajowej. Musimy pamiętać o tym, że one przez cały okres, cała Armia Krajowa w zasadzie przygotowywała się do powstania, prawda? Do powstania, do zrywu powstańczego po to, żeby zrzucić tę niewolę. I to było od początku w zamysłach. I one były przygotowywane. Jaką rolę odegrały? No co jest istotne? Przede wszystkim tak, były kurierkami, gońcami, przewodniczkami kanałowymi. Ta funkcja, to wszyscy wiedzą, prawda, że kanały wówczas odgrywały dużą rolę w momencie, kiedy te punkty powstańcze były rozrzucone po Warszawie i jeszcze przedzielone wojskami niemieckimi w późniejszym okresie. Także one na przykład przeprowadzały ludzi przez kanały. Najwięcej było oczywiście sanitariuszek i łączniczek. Jeśli chodzi o wspomniane już przeze mnie członkinie dysku i minerki, to tak, część na przykład zajmowała się, znaczy one oczywiście dalej nie działały tak w dywersji, bo brakowało bardzo sanitariuszek, to był najbardziej palący problem. W zasadzie wszystkie te kobiety, które były przygotowane już do służby sanitarnej, natychmiast miały zgłaszać się do tych punktów ratowniczych, do oddziałów powstańczych, żeby być na bieżąco i w razie czego opatrywać rannych, no i do szpitali polowych, które było, przecież wiemy jaka była sytuacja w czasie powstania. Moje minerki i właśnie te członkinie dysku również musiały, jeśli no była potrzeba, to musiały się niestety zostać sanitariuszkami bądź łączniczkami, ale część, taka grupa mała tych najlepszych, zajmowała się wyrobem min i materiałów wybuchowych, a też były takie, które działały, to chyba to członkinie były kobiecych patroli miniarskich, że one zajmowały się przygotowywaniem drogi do szturmu dla oddziału powstańczego. Szły do pierwsze i wysadzały na przykład i przygotowywały teren do szturmu, na przykład tak uczestniczyły w ataku na Halę Mirowską. Chociażby, prawda, były członkinie patroli miniarskich.
Czy jesteśmy w stanie oszacować straty, jeśli chodzi o same kobiety i powstanie?
No to jest chyba tak samo, jak i w przypadku liczebności. Mamy liczebności, prawda?
A jakie szykany w ogóle spotykały kobiety? Bo takie refleksje w różnych miejscach też wspomnieniowych można odnaleźć. Mam tu już ten na myśli moment ewakuacji pod kolbami niemieckich karabinów całej ludności z Warszawy, czy znacznej jej części. Karolina Lanskorońska wspomina o tym, co działo się z kobietami, które przybywały do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Także niedawno zmarła profesor Wanda Pułtawska.
Ja, tak.
W swoich wspomnieniach pokazuje tą gehennę kobiet, które wyszły z jednego piekła i zostały wprowadzone do następnego.
No tak, ale to chyba nie jest niczym, co zarówno więźniowie, jak i więźniarki doświadczali piekła. To ja wiem o tym, że tam były, tylko że to już nie do końca jest tematyka, prawda, kobiet w armii. To wszystkie kobiety, zarówno cywile, jak i wojskowe, znajdując się w obozach koncentracyjnych, no były, no, były możliwości gorszego ich traktowania niż mężczyzn, chociażby z tego, że ich zatrudniano jako kazano im być prostytutkami, prawda? To był na pewno problem. A wszystkie inne, no, represje, no to chyba były identyczne jak mężczyzn, mi się wydaje, w przypadku kobiet. Były tak samo bite, torturowane, robiono na nich doświadczenia. Przecież tak naprawdę, jak ja rozmawiałam z więźniarkami z Oberlangen, dwie konkretnie znałam. One jak opowiadały, że jak znalazły się w Oberlangen, no one były dumne, jak wychodziły z Warszawy. Fakt, że doświadczały też takiego, nie zawsze były, dobrze traktowane również przez ludność cywilną, która uważała, że jednak powstanie warszawskie bardzo tą Warszawę zniszczyło. Były takie komentarze, jak one wspominały. To jest już do oceny bardzo... One tak to odczuwały przynajmniej. A w samym Oberlangen, no cóż, no tam miały kontakt też z żołnierzami, którzy już tam byli w obozie jenieckim, mężczyznami. One jak przyszły, no to dużo się też z nimi dzielili na przykład swoimi rzeczami, w ogóle z powstańcami, prawda, z tymi, którzy przyszli z powstania. Natomiast o takim traktowaniu, jak były w koncentracyjnych, to jednak nie jest temat kobiet z armii, bo one tam w małym stopniu się znajdowały.
A czy jest jakiś etos, który przetrwał, jeśli chodzi o kobiety w armii? Czy to jest tak jak z całą historiografią, która w PRL-u tworzyła taki kompletny po prostu wyłom i wyrwę? Czy są takie wzorce, do których nie wiem, można by się było odwoływać we współczesnej armii, która ma i ten charakter w postaci WOT-u, no właśnie takich oddziałów pomocniczych, czy takich działających na zapleczu, czy ewentualnie prowadzących taką wojnę dywersyjno-sabotażową? Czy widziały Pani takie postaci?
Znaczy ja myślę, że to jest tak, że ten wzorzec, znaczy my tutaj nie możemy mówić o wzorcu, ponieważ generalnie u nas kobiety nie pełnią jakiejś ogromnej roli w tej armii, prawda? U nas nie ma nawet chyba kobiet generałów takich czynnych, tak?
Ale,
znaczy tu tak mamy tych, no ja wiem, że Witek i tak dalej. To się być może zmieni, to się zmienia mentalność, przecież wszystko się zmienia w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o wzorzec, no to my się odwołujemy do bohaterek, prawda, tych bohaterek powstań narodowych.
Ale często się wie, że na przykład, nie wiem, Krystynę Skarbek, no, która nie
no
była
tak,
związana
tak, tak,
z Polską,
no to jest, ja wiem.
I to tworzy trochę absurdalną sytuację.
No tak, ale tutaj, znaczy ja wiem, czy my się, no wychodzą biografie, Wandy Gerz wyszła biografia, no już nie mówię o Elżbiecie Zawadzkiej, prawda, która w ogóle przecież pierwsza cichociemna, tak się mówi o niej, prawda, bo ona ten skok ze spadochron, zresztą no, ona ogromne zasługi, prawda, ma dla naszej historii, więc są takie postacie, które można nazwać wzorcami, prawda, no Maria Witek, no i pomnik, no zresztą Elżbiety Zawadzkiej również pomnik w Toruniu, prawda, wielka fundacja założona, więc mamy te pamiątki, mi się wydaje, że można się do nich odwoływać, można się do takich wzorców odwoływać również, prowadzą zajęcia dla młodzieży, no jest to myślę, że bardzo ciekawe, nie tylko mężczyźni, nie tylko generałowie, ale też były kobiety, de facto Zawadzka również generał, czy Witek, prawda, tylko że już w dużo późniejszym okresie.
Zastanawiam się jeszcze taka rzecz, pani doktor, ja oczywiście tutaj nie chcę pani zmuszać do żadnej recenzji czy oceny środowiska naukowego, ale trochę jest tak, że z jednej strony mamy panie, które no, feminizują, mówiąc tak delikatnie, mamy różnego rodzaju w tej chwili już działające od wielu lat, nawet od ponad dwóch dekad, kierunki genderowe, a pani książka, którą państwo widzicie, jest tak naprawdę no, pierwszą książką, która próbuje całościowo opisać to zjawisko, czyli kobiet, które są zaangażowane w bezpośrednią walkę zbrojną. Z czego to się bierze, że jest taki rodzaj właśnie dwójmyślenia?
No z tego, że wydaje mi się, że nasza historia jest historią Europy Wschodniej, a gender bardziej pasuje do historii Europy Zachodniej. Musimy pamiętać o tym, że w Europie Zachodniej ten ruch emancypacyjny rozwijał się nieco inaczej. Tamte kobiety walczyły z mężczyznami o swoje prawa, o swoją pozycję. Nasze kobiety, tak jak już tutaj zaczęliśmy mówić od momentu pierwszego rozbioru, wspólnie z mężczyznami walczyły o niepodległość. One nie miały czasu, żeby walczyć o prawa na wiecach, bo one uczestniczyły w powstaniach. Tu cały czas wychodzi tam gdzieś, że one były niezadowolone, bo ktoś ich gdzieś tam potraktował. Największy problem był przy Ochotniczej Legii Kobiet, kiedy to była pierwsza formacja i bardzo się obawiano. Przecież dziewczęta, które tam wstępowały, one musiały przedstawiać świadectwo moralności, że ona się dobrze prowadzi. A i tak cały czas były jakieś problemy, de facto już trochę odbiegam od tematu, ale trochę śmieszne, ale chciałam o tym opowiedzieć, że żołnierze, kiedy widzieli po raz pierwszy dziewczyny w mundurach, no to większość z nich była bardzo zadowolona i nawet w jednym tam raporcie znalazłam, że nie może tak być, no wartowniczki pilnują żołnierza w ciupie, a żołnierz powiedział, że on by jeszcze dwa tygodnie w tej ciupie mógł siedzieć, jak go te dziewczyny będą pilnować, no więc to tak nie może być, prawda? Ale uważam, że to zostało rozwiązane. Tam u nas nie ma konfliktów jako takich między mężczyzną a kobietą. Ja nie mówię o jakichś kwestiach organizacyjnych, bo oczywiście były. Były takie, że one były gorzej traktowane, bo oni uważali, bo tam szczególnie w czasie pierwszej wojny, czy w czasie wojny o granicę, no to gdzie ta kobieta do tej armii się pcha, prawda? Gdzie ta wasza w ogóle dowódczyni tutaj ma być? Niech lepiej idzie i dzieci rodzi, a nie tutaj się walczy. Były takie, ale to nie było na taką skalę jak na Zachodzie. I nie można powiedzieć na przykład, że w Powstaniu Warszawskim kobiety były jakoś wykorzystywane, źle traktowane, czy do czegoś... No to jest uważam mentalność, która w ogóle nie ma zastosowania do naszej mentalności, do naszej historii, do naszej kultury. Do tego, znaczy taka jest moja opinia, nie neguję innych, prawda? Uważam, że to nie ma porównania do Zachodu, gdzie w ogóle była inna sytuacja. Znaczy ja sama obecnie w tej chwili studiowałam akta nasze Pomocniczej Służby Kobiet, która funkcjonowała, tak jak mówię, w armii Andersa i brytyjskiej służby pomocniczej. Tamte dziewczęta w momencie wybuchu II wojny światowej, one pilnowały, żeby mieć ogrzewane koszary, a nasze mieszkały w ziemiankach razem z żołnierzami. Nie możemy tutaj mówić o żadnym, prawda, lepiej, gorzej. Oni się, nawet mężczyźni się starali, to się mówi, w powstaniu nie miały broni. No nie miały broni, bo broni nie było, no ale jak zostawiała sanitariuszka z jeńcami, znaczy z kolegami i wiedziała, że za chwilę przyjdą Niemcy i załóżmy ją zwałcią, no to wiadomo, że kolega jej zostawił broń, żeby już jak się najwyżej zabiła, jak nie da rady. To nie było tak, że one nie dostawały, bo im nie chciano dać, no. Im dawano, tylko nie było. Tak samo i w armii Andersa, no jaką tutaj mamy porównanie, jaką skalę porównawczą do Zachodu, prawda? Żadną, no. Więc mi się wydaje, przy tak nieporównywalnych sytuacjach nie można porównywać i w tymi samymi schematami oceniać naszej mentalności jak tam, a to się bardzo różni i to nie tylko w sferze historii kobiet, myślę.
Czyli próbuje się, innymi słowy, można tak to skwitować, że próbuje się stworzyć pewną teorię sprzeczną z rzeczywistością.
Nie opierając się na realiach, które były u nas, prawda? No trzeba się cofnąć do realiów. No.
Czyli to jest tak jak ze słynną książką Timothy Snydera, Skrwawione Ziemie, za którą sam autor, wybitny zresztą badacz i naukowiec, dostał trochę w ucho, że pokazał jednak skalę cierpienia i zniszczenia wszystkich narodów, ludów Europy Środkowo-Wschodniej jako dużo bardziej dotkliwą niż to spotkało ludzi Zachodu. No właśnie, legendarny szef i propagandy drugiego korpusu, późniejszy redaktor paryskiej kultury, zeszytów historycznych, całej biblioteki kultury, którą otworzył, mam tutaj myśli Jerzego Giedroycia, no był człowiekiem, który też w okresie przecież II RP działał bardzo czynnie i potem zapewne, głównie myśląc o Zofii Hertz, która była taką jego podporą do śmierci w paryskiej kulturze, zawsze mówił, że no Polska na kobietach stoi i że nie ma żadnej instytucji, z którą on był związany, żeby tutaj kobieta nie była tym kołem zamachowym tej działalności, ale no właśnie więcej, bo to też mi pani uświadomiła, pani doktor, że jak się przygląda na tę sieć wywiadowczą i kontrwywiadowczą, którą podpułkownik Drobik stworzył, to no przecież stała głównie na kobietach.
Tylko kobiet tak nie widać jak mężczyzn, mi się wydaje. Mężczyźni to są tacy, że ich zawsze się widzi, a kobiety to tak po cichu pracują i wydajnie. I tak samo i te struktury wojskowe, zawsze pomocnicze. One na froncie nie biegną, prawda, z tymi karabinami, nie walczą, ale ile pomagają, prawda? To one te świetlice prowadziły, one tych żołnierzy, na przykład jak w Pomocniczej Służbie Kobiet, one tych żołnierzy po tych depresjach, jak szli z tych obozów pracy, od Sowietów, to one im ich wspomagały. One ich ratowały psychicznie, prawda? One prowadziły świetlice, one te kantyny zaopatrywały swoją zresztą przedsiębiorczością.
Pani doktor, a czy jest taka przestrzeń, którą w toku badań, którą pani zauważyła, a która jest na przykład kompletnie nieopisana, a wymagałaby opisu, a dotyczy właśnie kobiet?
Znaczy, no ta Pomocnicza Służba Kobiet, o której mówię, ona jest nieopisana. Znaczy, są oczywiście kilka jest pozycji, ale to są pozycje napisane przez były członki niewiele lat temu, które bardziej są tak z perspektywy członka formacji niż jest to opracowanie naukowe. I dlatego myślę, że jest to warte. Znaczy, w ogóle kobiety w armii nie są za specjalnie opisane. Jest kilka tam pozycji. No kobiety w powstaniu też mają osobną pozycję. Już nie pamiętam, kto ją napisał, ale jest też dość obszerna książka. Natomiast Pomocnicza Służba Kobiet, ta w strukturach zachodnich nie jest opisana. Pojedyncze artykuły, pojedyncze tam jakieś bardziej przyczynkarskie. No i ze dwie książki bardzo, no one mają po 100 stron, mi wyszło 500. Także myślę, że to
jest
przestrzeń.
Dlaczego tak jest? Jak pani to tłumaczy?
Dlaczego tak jest? No wydaje mi się, że po pierwsze...
Czy badawcze, czy to była taka przestrzeń, której nikomu nie chciało się badać?
Znaczy na pewno po wojnie większość historyków, szczególnie panowie, wzięli się za opisywanie jednak tych struktur wojskowych, tego działań wojennych i tak dalej. No tutaj to miejsc na służby pomocnicze nie ma, no więc mi się wydaje, że bardziej skupiono się na tym niż na kobietach, a kobiety same z siebie cóż, no tak jest... Więcej mężczyzn pisze historii, więc wydaje mi się, że też dlatego. A kobiet jest mniej i jest tych jeszcze wciąż dziedzin dużo do opisania. Więc kobiety w armii też czekają na swoją, prawda, do końca.
Czy mam to rozumieć, że na czymś pani kolejnym pracuje?
Tak, nad pomocniczą służbą kobiet. Właśnie kończę już monografię o pomocniczej służbie kobiet. Właśnie tej w strukturach polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
W takim razie czekamy na wydanie książki i bardzo
i może porozmawiamy.
Może będzie okazja oczywiście jak najbardziej po ukazaniu się książki do rozmowy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim Państwa gościem była pani dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, autorka tej książki i mam nadzieję, że książka, jeśli nie uda się jej wznowić, to na przykład w postaci PDF-u, będzie dostępna na stronach dla wszystkich tych, którzy kwestią kobiet w polskiej armii się interesują. Jedyna tak naprawdę książka całościowa na polskim rynku.
Dziękuję,
dziękuję bardzo
za
rozmowę.